Raz, dwa, trzy, cztery i... A ty co?
Winorośl jest pewnego rodzaju sakrum, oparta ogromnie w europejskiej kulturze, bo to właśnie chrześcijaństwo rozniosło winorośl. Dlatego to nie jest taka zwykła roślina, którą się uprawia po prostu tylko po to, żeby zebrać plon i sprzedać owoc. To nie jest to samo, co zwykłe owoce.
A ty co?
Przy winie nie sposób nie rozmawiać, nie sposób nie dyskutować. Zawsze jak się spotyka jakieś grono przyjaciół przy tej lampce wina, to tak naprawdę jest to okazja do wspólnego spędzania czasu, do dyskusji, do czegoś, co ludzi po prostu łączy.
Wino, 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 wino.
Pierwszy raz zainteresowałem się poważnie, w zasadzie bardziej winem niż winorośną, w momencie, kiedy pojechałem jeszcze jako student na wykopalisko do Francji. Tam żywiliśmy się w takiej oberży. Oberżysta miał swoją winniczkę i on podawał po prostu w swojej knajpce własnego wyrobu wino. No i na ten temat oczywiście tam w szerokim gronie, bo nas tam było kilkudziesięciu, wielokrotnie wieczorami rozmawialiśmy sobie właśnie. I on dużo o tym winie opowiadał. No i jednocześnie jako bardzo młody człowiek zacząłem smakować, bo tam po prostu mieliśmy rewelacyjne wyżywienie. To były dosłownie uczty z żabimi łódkami, ze ślimakami, z perliczkami i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dopiero jakby zauważyłem, jak istotne podczas posiłku jest samo wino. To było takie pierwsze ważne odkrycie, że nie tylko woda, nie tylko gorzała istnieje na tym świecie, ale że są alkohole, które wcale nie muszą służyć tylko i wyłącznie w wprawianiu się w odmienne stany świadomości. Później znowu po części zawód rozszerzył te zainteresowania. Na początku lat 90. z archeologii praktycznie nie można było wyżyć ani utrzymać rodziny. Trzeba było szukać jakichś dodatkowych źródeł utrzymania. I wtedy wraz z kolegami przez szereg lat jeździłem na winobranie do Luksemburga. Wtedy tam poznałem uroki uprawy winorośli i pracy przy winorośli. I wtedy stwierdziłem, że jakąś tam ilość krzewów winnych muszę posadzić, muszę się nimi opiekować i muszę z nich zrobić wino.
No, teren tu tutaj u pana jest malowniczy rzeczywiście. No, Szwajcaria też by chyba za bardzo pokonkurować z tym krajobrazem, którym ma pan gospodarstwo, nie mogła.
To zresztą jest atutem tego miejsca i dlatego zdecydowałem się na szerszą uprawę winorośli, ponieważ to miejsce okazało się wyjątkowe. Ono po prostu, dzięki temu, że jest to lekko południowo-wschodni, południowo-zachodni, bo to jest taki cypel, stok, na Słonecznie jest ogromne. I dzięki temu tutaj te winorośle świetnie dojrzewają. Proszę sobie wyobrazić, że winnice kiedyś w północno-wschodniej Polsce jak najbardziej istniały. Krzyżacy mieli regularne, duże winnice, na przykład pod zamkiem w Reszlu. I nie zawsze można było liczyć na dostawy wina z zewnątrz, znad Morza Śródziemnego. A wino było niezbędne do liturgii. Dlatego szczególnie mnisi sadzili winorośl w różnych dziwnych miejscach. Najdalej wysunięte chyba na północ winnice, jakie ja znam, pod murami klasztoru, w Sołowkach, na Wyspach Sołowieckich, na Morzu Białym. Tam też mnisi prawosławni uprawiali winorośl dokładnie z tych samych powodów, po prostu na wszelki wypadek. W momencie, gdyby zabrakło przyzwoitego wina do liturgii, to zawsze można było zrobić tego kwasiora z tego, co wyrosło tam na miejscu. Mówię kwasiora, bo to wino na pewno nie było dobrej jakości. Na pewno miało za wysoką kwasowość, na pewno miało za niski poziom cukru, ale jednak zawsze było to wino. Najważniejszy problem to jest kwestia dojrzewania tych odmian. I teraz są takie odmiany, które dojrzewają ze współczesnych. Najdalej wysunięta w Europie winnica istnieje na przedmieściach Oslo w Norwegii. Ja sam jeździłem do Estonii, sam sobie przywiozłem odmianę, z którą właśnie duże nadzieje wiąże.
Raz, dwa, trzy, cztery i... A ty co? Masz jeszcze czas. Bardzo dobrze. Wino.
No i to jest początek tego pańskiego królestwa, które pan zaczyna budować.
No cóż, na razie to jest bardzo niewiele, bo wszyscy mówią winnica, no jest to winnica.
Jest to winnica,
bo jest to regularna uprawa. Mało tego, jest to winnica w świetle nawet przepisów Unii Europejskiej, bo ma 11 arów, a każda uprawa powyżej 10 arów już jest liczona w sensie prawnym jako taka właśnie uprawa. Także tutaj jest 11 arów winorośli. W tej chwili z tej powierzchni można uzyskać do 500 litrów wina, co na potrzeby całej mojej rodziny i wszystkich moich przyjaciół w zupełności wystarczy. To znowu, to wino traktuje się trochę inaczej. Ono nie służy do picia tak jak woda czy jak sok, tylko często po prostu próbuje się tylko. Wystarczy mały kieliszek, wystarczy zamoczyć usta. Często taki stereotyp, że jak się ma winnicę, jak się ma dużo wina, to trzeba ciągle chodzić na rauszy. Ale to absolutnie nieprawda, bo wtedy człowiek nie byłby w stanie tego wina w odpowiedni sposób zrobić.
Owocowy bukiet ma, więc je każdy chętnie chłopcy. Flaszka z brązowego szkła, baba z tycem na nalepce. Wino proste musi być, żeby naród je zrozumiał, by go żaden wredny wstyd nie pił jak od majtek guma.
Tutaj to prawdziwa ziemia czy nawieziona?
Jest to prawdziwa ziemia. Ta ziemia jest wyjątkowo dobra, bo jest to taka dość ciężka glina morenowa, ale jednak z pewną zawartością i żwiru, i piasku, jak również wapiennych kamieni. Taką glebę winorośl bardzo lubi. No tutaj świetnie rośnie. I ma to, co się mówi terroir po francusku, czyli ma charakter miejsca, w którym rośnie. W tym winie, akurat w mojej winnicy, jest pewien element wyróżnialny. I co ciekawe, on się powtarza co roku i to jest właśnie to terroir, czyli coś, co wyróżnia daną winnicę od tej masy innych. Ja też nie mam tutaj jakiegoś przedsiębiorstwa winiarskiego, to się wszystko robi w pewnym sensie po amatorsku i własnym sumptem. Nisza win garażowych. Nasze wino, wino polskie, będzie drogie. To jest taka historia jak na przykład we Francji, gdzie istnieją te duże, nawet znane winnice, które cały czas muszą walczyć cenowo, żeby się utrzymać. Natomiast oprócz tego istnieje tak zwana nisza win garażowych. Po prostu są to niewielkie winniczki, które produkują wina rewelacyjnie wysokiej jakości. I te wina są bardzo drogie. I tak samo w Polsce przez na pewno jeszcze dość długi okres te wina będą rarytasem, będą nowaliką. Po prostu podaż będzie na pewno dużo niższa od popytu, bo wiele osób będzie chciało po prostu z ciekawości spróbować tych win. I dlatego ceny win polskich będą wysokie i dlatego wydaje mi się, że z winnicy 2-2,5 hektarowej można się będzie spokojnie utrzymać przez najbliższy czas. Wino gronowe, produkowane dokładnie tylko i wyłącznie z winogron, ma specjalne prawodawstwo. Jest ustawa o wyrobie win gronowych i ta ustawa dopuszcza wytwarzanie wina i sprzedaż wina wytwarzanego własnym sumptem bez tych dodatkowych utrudnień. Proszę. Trzeba wyjść.
Wino, czerwone wino, na smutki szale wspaniale.
Przy winie nie sposób nie rozmawiać, nie sposób nie dyskutować. Zawsze jak się spotyka jakieś grono przyjaciół przy tej lampce wina, to tak naprawdę jest to okazja do wspólnego spędzania czasu, do dyskusji, do czegoś, co ludzi po prostu łączy. Wracamy do staropolskich potraw, wracamy do dawnych obyczajów. I już nie chcemy w biegu spożywać zapiekanki czy hot doga, tylko myślimy o czymś więcej. I tak samo wino w tym wypadku jest tym środkiem wzmacniającym nasze doznania. Nie musimy tego jeść dużo, nie musimy tego pić dużo, ale musimy z tego czerpać określoną przyjemność. I jednocześnie to jest właśnie filozofia. To jest swego rodzaju filozofia życia. Żeby to życie troszeczkę zwolnić, żeby to nie było tak, że spożywamy posiłki w biegu, tylko jako pewien zabieg fizjologiczny, bo człowiek musi jeść.
Wina, 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 wina dajcie, a ja kumrę pochowajcie na zielonej.
Ja może w jakiś tam sposób wyróżniam się ze względu na specyficzną strefę. Tą strefę, którą się nazywa cold climate czy cool climate. I to jest taka, jest w zasadzie organizacja, która zrzesza takich wariatów jak ja, od Stanów Zjednoczonych i Kanady po Syberię. Bo w Rosji są ośrodki właśnie naukowe, które zajmują się badaniem winorośli w warunkach syberyjskich w tej chwili. natomiast takich znajomych winiarskich w Polsce mamy gdzieś około 200 w tej chwili osób, które są zainteresowane albo zaawansowane w jakikolwiek sposób w uprawie winorośli. I to jest taka śmieszna sytuacja, bo to rzadko kiedy są to ludzie, którzy mają jakieś przygotowanie rolnicze czy sadownicze. Są to ludzie od naukowców, dziennikarzy, po przemysłowców, biznesmenów itd., itd. To się stało po prostu swego rodzaju takim hobby i taką obsesją ludzi o bardzo różnym pokroju. Gdyby to było takie normalne, gdyby tą winorośl uprawiano na każdej wsi i gdyby winnice istniały w całej Polsce, to myślę, że wielu z tych osób to by nie przyciągnęło. Tutaj ten urok czegoś nowego, swojego rodzaju eksperymentu i swojego rodzaju przecierania właśnie tych ścieżek, tego pionierstwa, kusi. Ludzie chcą po prostu spróbować czegoś nowego, udowodnić sobie, że coś tam potrafią. Ja zresztą też powiem szczerze, że na początku, w momencie, kiedy zaczynałem tą uprawę winorośli, to traktowałem to jako na przekór, można powiedzieć. No bo każdy się pukał w głowę, każdy uważał, że to jest po prostu coś niemożliwego. Ja mówię, a ja wam pokażę. A jednak udowodnię, że jest to możliwe. A jednak udowodnię, że można zrobić w północno-wschodniej Polsce dobre wino. I tu się muszę zacząć chwalić, ale moje wino z odmiany Rondo kilkakrotnie już zostało uznane za najlepsze czerwone wino w różnych gronach. Tak było na przykład na konferencji winiarstwa północnego, gdzie byli, jak to powiedziałem, ludzie od Kanady i Stanów Zjednoczonych po Syberię, ze Skandynawią całą włącznie, Wielką Brytanią i tak dalej, uznano, że moje to wino właśnie z odmiany Rondo jest najlepsze w kategorii win czerwonych. Ale to świadczy o tym, że można pewne bariery łamać właśnie, że można przekraczać pewne rzeczy, które wydawały się nieosiągalne. I to była dla mnie oczywiście wielka satysfakcja, ale dowód na to jednocześnie, że w pewnych sytuacjach możemy osiągnąć to, co się wydaje niemożliwe. Ale jeszcze ciągle w Polsce borykamy się z prawodawstwem. Bo o ile wolno nam już legalnie, oficjalnie produkować winogronowe i sprzedawać te winogronowe, to inne przepisy, przepisy skarbowe, uniemożliwiają to. W Polsce musimy mieć na każdej butelce taką małą banderolkę, dowód zapłacenia akcyzy. Po to, żeby taką banderolkę zdobyć, ten świstek papieru, trzeba założyć skład celny. Ten skład celny to jest wydatek rzędu 100 tysięcy złotych. Więc oczywiście dla każdego amatora, dla każdego małego winiarza jest to rzecz absolutnie nieosiągalna. Teraz mas win zalewa nas nowy świat. Wina z Ameryki Południowej, wina z Kalifornii, wina z Australii, z Republiki Południowej Afryki. I te wina, na przykład z określonej odmiany, załóżmy, że to będzie Cabernet Sauvignon. I te wina smakują tak samo, ponieważ jest to ścisły przepis, to jest technologia, że to jest według książki zrobione, że to będzie tak, tak, tak i tak. Oni to wszystko dokładnie w taki sam sposób robią. I mamy dobre wina, one są smaczne. Tylko one nie mają duszy. One są wszystkie w tym samym charakterze. A tutaj jest to swego rodzaju sztuka, żeby osiągnąć coś innego, żeby zrobić coś innego, żeby to wino, które zrobimy, miało jakiś określony, wyjątkowy charakter. To jest dzieło. To nie jest produkt. Zresztą na przykład nie mówi się o tym, że się produkuje wino. Już prędzej mówi się, że robię wino, ale nigdy nie słyszałem z ust polskiego winiarza, że on produkuje wino. Produkować wino można w fabryce. Natomiast winiarz wino robi, tworzy je po prostu. To jest taka alchemia. No. Zawsze coś tam swojego się zostawia, jakiś element właśnie swojej duszy. To jest taka fajna sprawa, wino.
Raz, dwa, trzy, cztery i a ty co?
To jest właśnie coś takiego, że to jest twoje własne, to jest jakieś tam dzieło. No to nie jest tak, że to jest produkt spożywczy, to jest sztuka, to jest po prostu swego rodzaju dzieło.